Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu sprzed mikrofonu Polskiego Radia Białystok pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich. W dzisiejszej audycji wyjątkowy gość, biskup Marek Solarczyk, biskup diecezji radomskiej, wygłosi do nas kazanie pasyjne. Ponadto zapowiemy wielkie uroczystości białostockiej prowincji kościelnej związane ze wspomnieniem świętego Kazimierza Królewicza, a oprócz tego także garść informacji z życia archidiecezji. Jak zawsze towarzyszyć nam będzie piękna muzyka, ale na początku zapraszam do rozważania fragmentu niedzielnej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Liturgia słowa niedziel Wielkiego Postu jest bardzo komplementarna i tak pod rozumienie, właściwe rozumienie i ujęcie dzisiejszej Ewangelii podprowadzają nas przede wszystkim dwa czytania usłyszane chwilę wcześniej. Pierwsze czytanie dzisiaj to objawienie osadzone w kontekście Starego Przymierza, Bożych przykazań. Warto zwrócić uwagę na polecenie, które pozostawia narodowi wybranemu Pan. Żadnej podobiznie przedstawiającej to, co najwyżej na niebie, nie będziesz oddawał czci. Bóg, który stał się nierozerwalnie częścią historii Izraela, pozostaje jednak nieco poza zasięgiem ludzkich zmysłów i dlatego nie może być przedstawiony na równi z innymi bóstwami z pozostałych kultów pogańskich. Jednakże Bóg przestał być poza zasięgiem ludzkiego oka, odkąd Jezus Chrystus wkroczył w historię ludzkości i, jak poucza nas święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu, stał się niezaprzeczalnym dowodem dla Bożej Wszechmocy, Bożej obecności pośród nas, i choć pozostałe narody nadal poszukują dowodów i znaków, my, chrześcijanie, głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla jednych stał się zgorszeniem, ale dla nas zbawieniem, znakiem ofiarnej miłości Boga. Ofiara Jezusa Chrystusa to objawienie w pełni oblicza Ojca, Ojca, który nie jest surowym sędzią, nie jest jakimś kalkulantem, który tylko wylicza nasze odstępstwa. Jest to Ojciec pełen miłosierdzia i cierpliwości dla grzeszników. Od czasów Izraela niewiele się zmieniło, także my wciąż odchodzimy od zawartego krwią Chrystusa przymierza, ale nie wyczerpała się cierpliwość Boża. Ona się odnawia co dnia, czekając, aż błądzący powróci na drogę sprawiedliwości. Czasem do tego jest potrzebny swoisty przewrót kopernikański, którego właśnie jesteśmy świadkami w dzisiejszej Ewangelii. Czasem potrzeba wstrząśnięcia nami, jakiegoś wyraźnego znaku, wyraźnego słowa, by potrząsnąć naszymi sumieniami. Tekst świętego Jana, odczytywany na tle tych dwóch czytań, pomaga nam zastanowić się nad osobą Chrystusa i nad tym, czym jest prawdziwa wiara. Jezus, całkowicie ogarnięty gorliwością o dom Ojca, nie zgadza się, aby ludzie niszczyli to, co stanowi sens relacji wiążącej go z Ojcem, która powinna też łączyć z Bogiem każdego człowieka. Oto modlił się Jezus podczas ostatniej wieczerzy, aby wszyscy stanowili jedno. Dlatego Jezus proroczo przedstawia się jako nowa świątynia, miejsce, gdzie bezsprzecznie mogą Boga spotkać ci, którzy Go szukają. Że w Jezusie Chrystusie Bóg bezsprzecznie daje się doświadczyć. Jezus, wyrzucając ze świątyni tych, którzy realizowali tam własne interesy i dzięki temu mieli zapewnione pokaźne dochody, okazuje oburzenie wobec profanacji świętości w taki sam sposób, jak czynili to prorocy, jak chociażby Mojżesz, gdy po zejściu z góry Synaj, ujrzawszy cielca ulanego ze złota, w poczuciu gniewu potłukł tablicę z 10 przekazań. Myślę, że też w tle różnych społecznych wydarzeń w minionych miesiącach i latach trzeba nam się zastanowić, czy podobnym takim wzburzeniem, takie podobne wzburzenie budzi się w nas na widok tego, jak niekiedy depcze się nasze świętości, zwłaszcza Najświętszą Eucharystię. Czy stajemy w obronie tego, co jest dla nas najświętsze? Jakie przesłanie płynie dla nas z dzisiejszego Słowa Bożego? Wielki Post to czas, aby uświadomić sobie, że każdy nasz grzech jest profanacją Bożego oblicza wyrytego na naszym sercu w sakramencie Chrztu Świętego. Jedynym rozwiązaniem sytuacji grzechu jest zaproszenie w tę przestrzeń Jezusa Chrystusa w sakramencie pokuty i pojednania, pozwolenie, aby, jeżeli trzeba, powywracał moje bankierskie stoły, na których rozmieniałem w życiu wartości wieczne na doczesne, w których zaprzedawałem to, co nieprzemijające, na rzeczy doczesne. Przestrzenie, w których trzymałem ofiary bożkom przyjemności i interesu, znajomości. Ten przewrót ma pomóc na nowo przypomnieć sobie o niepowtarzalnej wartości Bożego miłosierdzia, która umacnia mnie w mojej drodze do nieba, drodze od konfesjonału do ołtarza. Ta droga przeważnie jest bardzo krótka, ale w życiu człowieka bywa bardzo długa. Boga nie znajdziemy tam, gdzie miejsce święte zostało zamienione na targowisko, gdzie dokonuje się komercyjna wymiana czegoś za coś i nawet jeżeli jest to przestrzeń świątyni. Ja wrzucę pieniążek 45 minut tygodniowo, a ty mi zabezpiecz tydzień. To bzdura, a nie relacja. Bóg chce się nam dać poznać, doświadczyć, zwłaszcza w sakramentach, które stanowią czuły znak Jego obecności. I tam, w sakramentach, zawsze bezsprzecznie Go znajdziemy i spotkamy. I o tym przypomina nam przeżywany Wielki Post.
Zgładź moją nieprawość, obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Stwórz, o mój Boże, stwórz, o mój Boże. I odnów. przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
W czasie Wielkiego Postu w naszej audycji chciałbym zaproponować w ramach formacji duchowej kazania pasyjne, które przez najbliższe tygodnie będzie nam głosił wyjątkowy gość naszej audycji, pasterz diecezji radomskiej, biskup Marek Solarczyk. Zachęcam do uważnego wsłuchania się w pierwsze kazanie poświęcone tajemnicy Ogrójca.
Pierwsze kazanie pasyjne. Ogrójiec, modlitwa cierpienia. Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu i rozważając tajemnicę męki Pana Jezusa, pragniemy po raz kolejny zgłębiać tajemnice pasyjne. Pragniemy potwierdzić nasz szacunek dla największych tajemnic wiary i chcemy ten czas przeżyć z troską o duchowe ożywienie i umocnienie. Rozważania nad męką i śmiercią naszego Zbawiciela ubogaćmy w tym roku nauczaniem świętego Jana Pawła II, szczególnie jego encyklik. Wchodząc na drogę refleksji pasyjnej, stajemy dziś razem z Jezusem Chrystusem w Ogrodzie Oliwnym. Kiedy przyszedł tam ze swymi uczniami, Zbawiciel wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Począł się smucić i odczuwać trwogę, jak zapisuje ewangelista Mateusz. Ten smutek i trwoga stanowi wielki apel o naszą czujność i zaproszenie, abyśmy zgodnie ze słowami świętego Jana Pawła II z pierwszej encykliki Redemptor Hominis przyjęli prawdę, że człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jeżeli jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus, Odkupiciel, objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. Stajemy w poczuciu skutków naszych poszukiwań i wielu prób, które nie zawsze dają nam radość sukcesu. Tylko dzięki Jezusowi mamy szansę odkryć prawdę o Bogu i nas samych. Świadectwo Ogrójca pokazuje drogę miłości Boga, wyrażoną w modlitwie Jezusa: Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. Męka Jezusa, Jego modlitwa w Ogrójcu, wprowadza nas w wielką tajemnicę Bożych planów. Trudno było je odkryć tam, w ciemności i samotności nocy, tym bardziej jest to trudne w obecnych czasach, gdy ludzie nie potrafią za Jezusem powtarzać Bogu: nie jak ja chcę, ale jak Ty. Jedyną nadzieją ludzkiej egzystencji, doświadczeń i poszukiwań Boga staje się wiara w to, że miłość Jego nie cofa się przed niczym, a nade wszystko jest ona większa od grzechu, od słabości, od marności stworzenia, potężniejsza od śmierci. Stale gotowa dźwigać, przebaczać, stale gotowa wychodzić na spotkanie marnotrawnego dziecka, stale szukająca objawienia się synów Bożych, którzy są wezwani do chwały. W taki sposób też święty papież tłumaczył te prawdy w encyklice Redemptor Hominis. Warto dziś u progu Wielkiego Postu na nowo ucieszyć się tą wytrwałością Boga, ale jednocześnie z pokorą przyjąć chrystusową ocenę zachowań towarzyszących mu uczniów. Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Uczniowie spali i nie mogli wytrwać nawet przez godzinę. Chrystus przypomina, że aby wytrwać, potrzeba Jego mocy, bliskości w modlitwie, czujnego stawiania kolejnych kroków na życiowych drogach. Podczas gdy Bóg oferuje swoją opiekę, człowiek od wieków próbuje udowadniać, że sam sobie da radę, jak przypominał w 1979 roku Jan Paweł II w encyklice Redemptor Hominis. Napisał tam: w naszych czasach nieraz błędnie się mniema, że wolność sama jest dla siebie celem, że człowiek jest wolny, kiedy je używa w jakikolwiek sposób, że do tego należy dążyć w życiu jednostek i społeczeństw. Tymczasem wolność jest wielkim darem, wówczas, kiedy umiemy świadomie jej używać dla tego wszystkiego, co jest prawdziwym dobrem. Chrystus uczy nas, że najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w oddaniu i służbie. Kiedy dziś, po tylu latach, wsłuchujemy się w te słowa, mogą pojawić się pytania o to, jak wypełnić posłannictwo miłości poprzez oddanie i służbę. Każdy z nas ma swoje doświadczenia, swoje plany i obawy. Którą drogą pójść i jak na niej wytrwać, kiedy wokół życie może być bardziej podobne do trwogi ogrodu oliwnego niż radości z wesela w Kanie Galilejskiej? Marek Ewangelista zapisał, że na koniec pobytu w ogrodzie oliwnym Jezus powiedział: dosyć, przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca. Niech naszą refleksję nad tajemnicą Ogrójca zakończą słowa Jana Pawła II, który odniósł do tych słów Zbawiciela swoje doświadczenia i przedstawił je w książce w 2004 roku. Napisał: gdy nadeszła Jego godzina, Jezus mówi do tych, którzy z Nim byli w ogrodzie Getsemani, do Piotra, Jakuba i Jana, najbliższych, szczególnie wybranych i umiłowanych uczniów: wstańcie, chodźmy. Nie tylko On sam ma pójść ku wypełnieniu tego, co zamierzył Ojciec, ale również oni z Nim. Nawet jeśli te słowa oznaczają czas próby, wielki wysiłek i bolesny krzyż, nie musimy się niczego obawiać. Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść, ani nie stawia nam wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać. Jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą. Wstańcie, chodźmy. Chodźmy ufni w Chrystusie. On będzie towarzyszył nam w drodze, aż do celu, który zna tylko On. Amen.
Ewangelia i życie.
Czwartego marca będziemy obchodzili liturgiczne wspomnienie Kazimierza Królewicza, głównego patrona białostockiej prowincji kościelnej. Msza święta ku czci świętego Kazimierza będzie sprawowana w poniedziałek o godzinie 18 w kościele świętego Kazimierza w Białymstoku. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, a teraz do zapoznania się z jego ciekawą i inspirującą historią, którą przygotowała dla nas Pallotyńska Grupa Medialna.
Kazimierz urodził się 3 października 1458 roku w Krakowie na Wawelu. Był drugim z kolei spośród 6 synów Kazimierza Jagiellończyka. Jego matką była Elżbieta, córka cesarza niemieckiego Albrechta II. Pod jej opieką Kazimierz pozostawał do 9 roku życia. W roku 1467 król powołał na pierwszego wychowawcę i nauczyciela swoich synów księdza Jana Długosza, kanonika krakowskiego, który aż do XIX wieku był najwybitniejszym historykiem Polski. Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu, zapisał Długosz o Kazimierzu. W roku 1475 do grona nauczycieli synów królewskich dołączył znany humanista Kalimach. Król bowiem chciał, by jego synowie otrzymali wszechstronne wykształcenie. Ochmistrz królewski zaprawił ich również w sztuce wojennej. W 1471 roku brat Kazimierza, Władysław, został koronowany na króla czeskiego. W tym samym czasie na Węgrzech wybuchł bunt przeciwko tamtejszemu królowi, Marcinowi Korwinowi. Na tron zaproponowano Kazimierza. Jego ojciec chętnie przystał na tę propozycję. Kazimierz wyruszył razem z 12 000 wojska, by poprzeć zbuntowanych magnatów. Ci jednak ostatecznie wycofali swoje poparcie i Kazimierz wrócił do Polski bez korony węgierskiej. Ten zawód dał mu wiele do myślenia. Po powrocie do kraju Królewicz nie przestał interesować się sprawami publicznymi. Wręcz przeciwnie, został prawą ręką ojca, który upatrywał w nim swojego następcę i wciągnął go ponownie do współrządzenia. Podczas 2-letniego pobytu ojca na Litwie Kazimierz jako naczelnik rządził w koronie. Obowiązki państwowe umiał pogodzić z bogatym życiem duchowym. Wezwany przez ojca w 1483 roku do Wilna, umarł w drodze z powodu trampiącej go gorączki. Na wieść o pogorszeniu się zdrowia Kazimierza król przybył do Grodna. Właśnie tam, opowiedziawszy dzień śmierci swojej tym, którzy mu w niemocy służyli, ducha Panu Bogu poleciwszy wypuścił dnia 4 marca roku pańskiego 1484, lat mając 26, napisał ksiądz Piotr Skarga. Pochowano go w katedrze wileńskiej, w kaplicy Najświętszej Marii Panny, która od tej pory stała się miejscem pielgrzymek. W roku 1518 król Zygmunt I Stary, rodzony brat Kazimierza, wysłał przez prymasa do Rzymu prośbę o kanonizację Królewicza. Leon X na początku 1520 roku wysłał w tej sprawie do Polski swojego legata. Ten, ujęty kultem, jaki tu zastał, sam ułożył ku czci Kazimierza łaciński hymn i napisał jego żywot. Na podstawie zeznań legata Leon X w roku 1521 wydał bullę kanonizacyjną i wręczył ją przebywającemu wówczas w Rzymie biskupowi płockiemu, Erasmowi Ciołkowi. Ten jednak zmarł jeszcze we Włoszech i wszystkie jego dokumenty w roku 1522 zaginęły. Król Zygmunt III wznowił więc starania, uwieńczone nową bullą wydaną przez Klemensa VIII 7 listopada 1602 roku w oparciu o poprzedni dokument Leona X, którego kopia zachowała się w watykańskim archiwum. Kiedy w roku 602 z okazji kanonizacji otwarto grób Kazimierza, jego ciało znaleziono nienaruszone, mimo bardzo dużej wilgotności grobowca. Przy głowie Kazimierza zachował się tekst hymnu ku czci Maryi, którego autorstwo przypisuje się świętemu Bernardowi. Wydaje się prawdopodobne, że Kazimierz złożył ślub do zgonnej czystości. Miał też odrzucić proponowane mu zaszczytne małżeństwo z córką cesarza niemieckiego Fryderyka III. Uroczystości kanonizacyjne odbyły się w roku 604 w katedrze wileńskiej. W roku 1636 przeniesiono uroczyście relikwie Kazimierza do nowej kaplicy ufundowanej przez Zygmunta III i Władysława IV. W roku 1953 przeniesiono je z katedry wileńskiej do kościoła świętych Piotra i Pawła. Obecnie czczony jest ponownie w katedrze. Święty Kazimierz jest jednym z najbardziej popularnych polskich świętych. Jest także głównym patronem Litwy. W diecezji wileńskiej do dziś zachował się zwyczaj, że w dniu świętego Kazimierza sprzedaje się obwarzanki, pierniki i palmy. Niegdyś sprzedawano także lecznicze zioła. W roku 1948 w Rzymie powstało Kolegium Litewskie pod wezwaniem świętego Kazimierza. W tym samym roku papież Pius XII ogłosił świętego Kazimierza głównym patronem młodzieży litewskiej. Kawalerowie maltańscy w roku 1960 obrali świętego Kazimierza za swojego głównego patrona. Otrzymali wówczas część relikwii świętego. W ikonografii atrybutem świętego jest mitra książęca. Przedstawia się go także ze zwojem w dłoni, na którym są słowa łacińskiego hymnu ku czci Matki Bożej, do której święty Kazimierz miał wielkie nabożeństwo. Często przedstawia się go w stroju książęcym, z lilią w ręku lub klęczącego nocą przed drzwiami katedry, dla podkreślenia jego gorącego nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu. Módlmy się. Boże, Ty dałeś wytrwanie w dobrym świętemu Kazimierzowi, żyjącemu na dworze królewskim i narażonemu na pokusy świata. Prosimy Cię, abyśmy przez jego wstawiennictwo nauczyli się odrywać serca od radości doczesnych i dążyć do wiecznych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Ewangelia i życie.
Kilka ogłoszeń parafialnych. Msza Święta Dziękczynna za ocalenie miasta Białegostoku w 35. rocznicę katastrofy pociągu przewożącego cholor będzie sprawowana w sobotę 9 marca 2024 roku o godzinie 18 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Duszpasterstwo Rodzin zaprasza na wielkopostne rekolekcje związków niesakramentalnych, które odbędą się w dniach 6-7 marca o godzinie 18 w Starym Kościele Farnym. Rekolekcje na temat Wierzę Panie wygłosi ksiądz Krzysztof Kamiński. Wielkopostny Dzień Skupienia Zelatorów i Członków Żywego Różańca odbędzie się 9 marca w parafii Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku. Początek o 10. W programie Droga Krzyżowa konferencja Różaniec i Msza Święta. Przewidywane zakończenie około 13. To tyle z ogłoszeń. Bardzo dziękuję, że niedzielny poranek spędzili Państwo wraz z Polskim Radiem Białystok. Zarówno Wam, jak i korzystającym z możliwości słuchania nas w formie podcastów życzę wielu łask dzisiejszej niedzieli i błogosławionego tygodnia. A żegnając się, pozostawiam Was ze wspólnotą miłości ukrzyżowanej i ich interpretacją hymnu o miłości świętego Pawła. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Połóż mnie, jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć. gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie. Lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości. Nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu. Nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nie przeje. Cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość te trzy. Największa jest miłość.